Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Są różne spotkania w Głosie z Krakowa. Zapraszam tu ludzi, których warto poznać, o których warto wiedzieć, a szczególnie o ich pracy. Dzisiejsze spotkanie będzie na temat historii. O historii będę rozmawiał z panem doktorem habilitowanym Piotrem Bilińskim, którego serdecznie witam przy mikrofonie Radia Maria.
Dzień dobry, witam państwa.
Szczęść Boże. Niech na początek dobrze by było, żeby przy mikrofonie Radia Maria powiedzieć państwu, że nasz gość nie jest pierwszy raz. No, trochę to dawno było, ale jeśli powiem, że wtedy, gdy pan znajdował się w okolicy obrony pracy doktorskiej, rozmawialiśmy na temat Feliksa Konecznego. To chyba jego życie dotyczyło, ujęte było w pana pracy doktorskiej.
Tak, w 2001 roku obroniłem pracę doktorską pod tytułem Feliks Koneczny, zarys życia i działalności, i praca dotyczyła biografii tego wybitnego uczonego w oparciu o nieznane źródła przechowywane w archiwach wileńskich, watykańskich i też w kilku zespołach archiwalnych polskich.
No właśnie, a dziś już przedstawiłem pana. Jest pan po obronie pracy habilitacyjnej, a więc przedstawiłem jako doktora habilitowanego. Proszę na początku powiedzieć naszym słuchaczom o rozprawie, którą pan przedstawił jako rozprawę habilitacyjną.
Tematem mojej rozprawy habilitacyjnej były dzieje rodu Moszyńskich w XIX wieku i ta praca była pisana w oparciu o źródła krajowe i zagraniczne. Ród Moszyńskich pojawił się w historii w XVI wieku. Protoplastą tego rodu był rotmistrz Paweł, który brał udział w wielu wojnach Stefana Batorego. Później następowali kolejni potomkowie tego rodu, przedstawiciele, a w końcu Jan Kanty Moszyński poślubił właśnie hrabinę Kozel, która była nieślubnym dzieckiem Augusta II Mocnego. I dzięki temu mariażowi Jan Kanty Moszyński przeniknął do stanu magnackiego, otrzymał tytuł hrabiowski, otrzymał podskarbiostwo wielkie koronne i z drobnego szlachcica stał się jednym z wielu magnatów wtedy Rzeczpospolitej. I w tym małżeństwie z hrabiną Kozel miał on dwóch synów, Fryderyka i Augusta Moszyńskich. Byli oni wybitnymi kolekcjonerami i znakomitymi politykami na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego. I z tym ostatnim królem związali oni swoje losy. A później po rozbiorach, po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku, siłą rzeczy byli zmuszeni złożyć hołd i uznać rządy carycy Katarzyny w Polsce. I wtedy Fryderyk Moszyński, który nie miał potomka, bo z dwóch małżeństw nie miał dzieci, więc wyznaczył jako następcę i głównego sukcesora swojego majątku Piotra Moszyńskiego z bocznej łoniowskiej linii. Łoniowska linia wzięła się stąd, że nieopodal Sandomierza znajduje się wieś Łoniów, nieopodal Koprzywnicy klasztoru Cystersów i tam na górze obok kościoła stał drewniany dwór, w którym właśnie mieszkali Moszyńscy z Łoniowa i stąd jest nazwa linia łoniowska. Tam mieszkał kasztelan Stanisław, a potem jego potomek Piotr Moszyński.
No i tak to na moje pytanie o temat pracy habilitacyjnej pan praktycznie zaczął już opowiadać historię całego rodu. A przecież nie tylko dla samego tego rodu. Zaprosiłem pana tutaj, bowiem już wcześniejsza praca, ta doktorska, wskazywała o pana pewnych szczególnych zainteresowaniach. Wtedy Konecznym, teraz rodem Moszyńskich. Skąd to zainteresowanie rodem Moszyńskich u pana?
Jeśli chodzi o ród Moszyńskich, tutaj ta gałąź rodu wymarła w 2000 roku. I po śmierci całej tej linii łoniowskiej ich potomek, praprawnuk Heleny Moszyńskiej, Karol Rostworowski, syn profesora Emanuela Rostworowskiego, odziedziczył całą spuściznę Moszyńskich, obrazy, rzeźby, a przede wszystkim wspaniałe archiwum składające się z około 100 fascykułów, w których są dokumenty od XVIII aż po XX wiek. Są tam materiały dotyczące historii rodu. I ten potężny zbiór od 2000 roku porządkowałem dla pana Karola Roztworskiego i przy porządkowaniu tego zbioru, przy paginowaniu kart, przy zakładaniu pewnych zespołów archiwalnych, pisałem książkę, dlatego że zafascynowała mnie ta rodzina, zafascynowały mnie korespondencje tej rodziny, pamiętniki, wspomnienia i dzięki temu i dzięki tej pracy archiwalnej nad spuścizną przeprowadzałem również kwerendę, w oparciu o którą pisałem swoją rozprawę.
Czyli można powiedzieć tak, że tematem, tym rodem zainteresował pana pan Karol Roztworowski. A to jest jakiś ze znajomych pana?
Pan Karol Roztworowski jest synem profesora Emanuela Roztworowskiego. Profesor Emanuel Roztworowski zmarł 19 lat temu. Był słynnym redaktorem Polskiego Słownika Biograficznego, autorem historii powszechnej XVIII wieku i jednym z najwybitniejszych uczniów Władysława Konopczyńskiego, więc wpisywał się w ten nurt wielkich historyków krakowskich związanych z nurtem niepodległościowym, patriotycznym. Był to syn wielkiego dramaturga Karola Huberta Roztworowskiego. I właśnie profesor Emanuel Roztworowski w swojej książce Popioły i korzenie rzucił na kilku stronach taki krótki szkic poświęcony rodowi Moszyńskich i najprawdopodobniej chciał dalej kontynuować pracę nad tym rodem i poświęcić mu osobną monografię. Ale niestety w październiku 1989 roku zmarł w Krakowie w Szpitalu Narodowicza na serce i już nie dokończył tego dzieła. I ja jakby dzierżyłem po nim pióro, pisząc tą pracę.
No to pięknie, czyli już wiemy, skąd się pojawiło zainteresowanie u pana tą sprawą, tym rodem Moszyńskich. A teraz jeszcze w pytaniach tych ogólniejszych, bo zanim byśmy powrócili do tematu zasadniczego, do tego, co się ukazało w samej książce, to jednak chciałbym porozmawiać o warsztacie pracy historyka. Jak się ten warsztat kształtuje? Pan był tutaj wtedy, gdy szykowała się obrona pracy doktorskiej. Budował pan pod kierunkiem swego promotora, a także i swoim własnym wysiłkiem ten warsztat. Teraz, gdy już samodzielnie musiał się pan wykazać tą samodzielną pracą, ten warsztat doskonalił. Jak się go buduje? Co bierze się pod uwagę? Jak kształtuje się ten warsztat pracy historyka?
Przede wszystkim w swojej pracy wykorzystałem potężne archiwum prywatne Moszyńskich, które jest w zbiorach pana Roztworowskiego. Wykorzystałem pamiętnik z zesłania syberyjskiego Piotra Moszyńskiego, pamiętnik jego córki Józefy i pamiętnik jego syna Jerzego. Ponadto korespondencję rodzinną. Ale zdając sobie sprawę z tego, że są to źródła rodzinne, czyli subiektywne, postanowiłem jeszcze poszerzyć swoją kwerendę o 38 zespołów archiwalnych w kraju i za granicą. Badałem archiwalia w Rzymie, badałem archiwalia na Słowacji, w archiwum głównych akt dawnych i w wielu jeszcze innych miejscach po to, żeby skonfrontować te relacje rodzinne z relacjami innych rodów, z relacjami innych osób, tak żeby mieć bardziej obiektywny obraz rodu, dlatego że historyk nie może opierać się tylko na jednym zespole archiwalnym, dlatego że wtedy jego praca staje się tendencyjna. Musi się oprzeć na większej ilości źródeł i je dopiero porównywać. I dopiero takie porównanie może dać w miarę obiektywny obraz, ale na to wymaga dużo czasu i też pracowitości musi wykazać, żeby zebrać ten potężny materiał. Poza tym jeszcze jest następna bardzo ważna rzecz. Historyk, pisząc swoją pracę, musi się trzymać ściśle źródeł i prawdy historycznej. Nie może a priori zakładać jakiejś tezy i pod nią wszystkie źródła naciągać i tworzyć jakiś po prostu obraz nierzeczywisty. Bo wtedy te biografie są jakby skrzywione, w krzywym zwierciadle albo są wręcz zmanipulowane. Raczej trzeba się trzymać prawdy historycznej i porównywać różne relacje i opowiadać się za najbardziej wiarygodną relacją. Czyli najbardziej obiektywną.
No właśnie, są ludzie, którzy uważają się za historyków, a prowadzą badania, jak to pan określił, pod pewną tezę. Czyli tak prowadzą te badania, żeby tę tezę, którą wcześniej, przed rozpoczęciem badań, postawili, żeby wykazać jej prawdziwość. Natomiast pan w swoim warsztacie przeprowadza badania źródeł i to, co wykazuje z tych badań, pojawia się dopiero na końcu. Tak to rozumiem.
Tak jest. Badam cały materiał źródłowy i dopiero w oparciu o ten materiał formułuję swoje ostateczne sądy. I są to sądy bardzo często negatywne. Wielu potomków tego rodu, wybitnych działaczy patriotycznych, miało bardzo zawirowania w życiu rodzinnym, miało różne załamania. I są to blaski i cienie tego rodu. Są plamy białe i czarne. Są też odcienie szarości. Nie ma takiej jednej założonej z góry tezy. Różne wątki się pojawiają i są one bądź dobre, bądź złe. Tak jak w życiu każdego człowieka. Są czasy lepsze, są czasy gorsze. Są chwile wielkich sukcesów politycznych, kiedy Moszyńscy obejmowali ministeria, kiedy posiadali 15-milionowy majątek, a są też czasy słabości, upadku, rozwodów, rozpadów małżeństw, śmierci dzieci i w ogóle upadku znaczenia i statusu rodu, jaki na przykład nastąpił po 1945 roku, czyli po wkroczeniu komunistów.
No właśnie, czyli patrzę teraz na ten warsztat, bo chcę jak najwięcej sam skorzystać, a jednocześnie chciałbym, ażeby słuchacze też jak najwięcej skorzystali, aby później tych, którzy na przykład uważając się za historyków, kształtują czy budują najpierw tezę, a potem ją chcą udowadniać, żeby umieć ich ocenić także jako odbiorcy ich opracowań. Bardzo ważnym w pracy historyka są więc te materiały źródłowe, o których pan mówił i których pan dopracowuje. Ale proszę zobaczyć. Dobór tych źródeł. Pan mówi, korzystam z tych materiałów, które miał ród, ale korzysta pan także z innych. Musi pan wiedzieć o tych, z jakich źródeł, gdzie ich poszukiwać, gdzie te materiały poszukiwać. Czyli to jest ta umiejętność pracy historyka, że nie jest tylko opracowującym zbiory danego rodu, ale czy danego materiału, czy danego problemu, ale także umiejętność odnajdywania tych źródeł. Często one są gdzieś ukryte, zakamuflowane, tak by to można było określić, i trzeba je odnaleźć, umieć je odnaleźć.
Przede wszystkim, oprócz archiwaliów rodowych, wykorzystałem bogate zbiory przechowane w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, a także zbiory krakowskie z Biblioteki Jagiellońskiej, z Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauki, Polskiej Akademii Umiejętności, ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich, z Archiwum Państwowego w Krakowie. Tutaj głównie z tych zespołów korzystałem, bo są tam spuścizny innych rodów, a także różne odpryski materiałów dotyczących rodu Moszyńskich. Ponadto po przeprowadzeniu tej dużej kwerendy wykorzystałem też różne druki ówczesne, różne wspomnienia drukowane, różne książki z epoki z XIX wieku, a także literaturę współczesną, współczesnych badaczy, którzy od lat 90. zajmują się ziemiaństwem i te opracowania tych wybitnych historyków również w swojej pracy zamieściłem.
Widać więc, że jest to bardzo obszerna praca. Podejmowanie każdego tematu w ujęciu właśnie takim, z zastosowaniem materiału, zastosowaniem warsztatu pracy rzetelnego historyka, jest bardzo obszernym badaniem. Czy często historycy zajmują się historią rodów ziemiańskich? Czy jest pan jednym z nielicznych zajmujących się tym tematem?
Po wojnie, po II wojnie światowej, praktycznie nikt się nie zajmował przez długie lata ziemiaństwem. Był to temat zakazany, ziemiaństwo było wyrzucone za nawias w ogóle społeczeństwa, majątki zostały pozabierane, a także ich zbiory, kolekcje i pamiątki rodzinne. I ziemiaństwem dopiero w latach 60. rozpoczęto pewne badania w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tam badania prowadziła profesor Janina Leskiewiczowa, a później nastąpił, jakby po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1989 roku, nastąpił jakby renesans tych badań. Bardzo wielu badaczy prowadziło liczne kwerendy źródłowe, powstawały liczne komitety organizacyjne, które organizowały konferencje międzynarodowe, na których odbywały się sesje poświęcone ziemiaństwu. I takim najwybitniejszym badaczem ziemiaństwa obecnie w Polsce, to jeśli chodzi tutaj o ten rejon nasz południa Polski, to jest ośrodek kielecki, gdzie profesor Wiesław Caban bardzo często już czwartą konferencję teraz ziemiańską organizuje i tam bada życie ziemian. Również w Kielcach Stowarzyszenie Historyków Sztuki organizuje konferencje poświęcone dworowi polskiemu, tylko że tam są raczej badane zagadnienia związane z historią sztuki, z życiem, prawda, ziemian codziennym i z, prawda, z eksponatami, jakie oni posiadali. Ponadto też ważnym miejscem, gdzie bada się historię ziemiaństwa polskiego, jest Poznań, gdzie badania nad wielkopolskim ziemiaństwem prowadzi profesor Witold Molik, i Warszawa, gdzie teraz prowadzi badania uczeń profesor Leskiewiczowej, profesor Tadeusz Epstein prowadzi badania na temat ziemiaństwa i on wydaje słynny słownik biograficzny ziemian polskich, gdzie można przeczytać sylwetki najwybitniejszych ziemian, którzy zginęli w zagładzie w II wojnie światowej i zamordowani przez Sowietów czy też przez Niemców, bo jest to słownik omawiający postacie z XX wieku.
Już kilka minut temu w naszej rozmowie, na samym początku jej, pominął pan opis tego rodu, prawie że drzewo genealogiczne. Zamieścił pan również taki opis w formie drzewa genealogicznego na końcu owej książki, która stała się podstawą pańskiej habilitacji. Bardzo wygodna jest to prezentacja, bowiem czytelnik książki może stosunkowo prosto zorientować się, o kim jest w danym rozdziale, danej części mowa i gdzie jest on w tym rodzie usytuowany. Myślę, że pan, przedstawiając cały ten ród, nie mógł zamieścić całej historii rodu od początków jego dziejów, tylko sygnalizował te problemy, ten początek. Natomiast nakreślił pan ramy, które były przedmiotem pana zainteresowania w tej książce. Z czego wynikały te ramy i dlaczego właśnie takie?
Ogromna ilość materiałów źródłowych będąca w posiadaniu rodziny i te materiały, które konfrontowałem w innych archiwach, dotyczyła głównie XIX wieku. Było około 200 dokumentów dotyczących tych lat wcześniejszych, XVIII wieku, a nawet XVII, ale to był bardzo niewielki zbiór, więc on stanowi jakby takie wprowadzenie do mojej pracy. Czyli przodkowie Piotra Moszyńskiego, tutaj te osoby żyjące w XVII-XVIII wieku. Natomiast głównym bohaterem mojej pracy jest Piotr Moszyński, zwany przez Sybiraków Świętym Piotrem, główna postać książki, który właśnie żył w XIX wieku, czyli w latach 1800-1879. I on był najbardziej zasłużoną postacią tego rodu i o nim jest ta książka.
Ale już nawet w takiej notce z tyłu książki, na ostatniej stronie okładki, odnajduję informację, że wśród zainteresowania, że pana zainteresowanie wzbudził także syn jego, Jerzy.
Tak. Piotr miał dwóch synów, Emanuela i Jerzego. Emanuel zginął tragicznie w powstaniu styczniowym, zmasakrowany przez Moskali w bitwie pod Miechowem, tam gdzie cała polska młodzież poległa walcząc z zaborcą. Natomiast Jerzy przeżył, bo nie wziął udziału w powstaniu, bo był małym chłopcem. I później przez całe swoje życie prowadził on kampanie polityczne, wydawał ponad 150 broszur własnym nakładem i książek, w których zawierał swoje poglądy. Były to poglądy katolicko-konserwatywne. Dążył on do tego, aby doszło do unii kościoła prawosławnego z kościołem katolickim i żeby Rosja weszła w skład tej cywilizacji łaciński. No z tego powodu, że był gorącym katolikiem, jego broszury i pisma były ostro cenzurowane przez cenzurę rosyjską w Warszawie i bardzo ich niewiele z nich mogło dostać się do rąk czytelników.
Pan, czytając także inne opracowania wcześniej i zajmując się swoim własnym, na pewno także może to wykazać przykładami o tym, że losy ziemian naznaczone są martyrologią narodową. Jest to bardzo ważny element takiego opracowania, pokazujący związek owych ziemian właśnie z umiłowaniem ojczyzny, a także z poświęceniem się dla ojczyzny. Tu u Moszyńskich jest to samo.
Tak, główną postacią, która była naznaczona tą martyrologią narodową, był właśnie Piotr Moszyński. W młodości, jako młody chłopiec, 20-letni, zaangażował się w działalność Towarzystwa Patriotycznego. spotykał się ze spiskowcami z Rosji, a po powstaniu dekabrystów w 1825 roku, kiedy to powstanie dekabrystów upadło i car Mikołaj I wpadł na ślad spisku, Piotr Moszyński został aresztowany jako zdrajca i przewieziony do Petersburga. Tam przesłuchiwał go osobiście sam car Mikołaj I, ale Piotr w śledztwie zachował się bardzo mężnie, bardzo dzielnie, nikogo nie wydał, natomiast jego współtowarzysze już się tak nie zachowywali, zdradzili swoich sojuszników i cały spisek został wykryty. I wtedy Piotr został skazany na 12 lat zesłania na Syberii. Mieszkał wtedy w miejscowości Tobolsk, to było miasto gubernialne, i tam zaprzyjaźnił się z gubernatorem Weljaminowym, który też był arystokratą, też miał pochodzenie hrabiowskie i nie zwracał uwagi na narodowość Piotra, tylko na te koneksje arystokratyczne i utrzymywał z nim kontakt. Piotr miał własny dom, mógł otrzymywać jakieś pieniądze od rodziny i dzięki tym właśnie pieniądzom, kiedy upadło powstanie listopadowe w Polsce i setki zesłańców, żołnierzy było ciągniętych w łańcuchach na Sybir, właśnie Piotr na tym etapie tam w Tobolsku czekał na tych ludzi, dawał im jedzenie, picie, dawał im pieniądze, ubrania i opiekował się tymi zesłańcami, setkami zesłańców. On kilkanaście tysięcy rubli wydał na utrzymanie tych ludzi i dzięki temu, że oni mieszkali u niego w domu, stołowali się i przyjaźnili się, był zwany Świętym Piotrem, czyli opiekunem zesłańców. I taki przydomek pozostał przy nim aż do śmierci.
No więc tak spoglądam na tę bardzo interesującą, także i w pana wypowiedziach, historię rodu. Spoglądam na tę stosunkowo niecienką książkę, w której ta część okresu jednej z gałęzi, tej kasztelańskiej gałęzi rodu, została przedstawiona. I tak się zastanawiam. Zainteresowanie książką, opracowaniem jest na pewno bardzo istotne dla tych, którzy ród ten stanowią. Ale jak sam pan powiedział, w 2000 roku ród zakończył się na ostatnim z tego rodu. Wobec tego może ta następna gałąź, czy pan Karol Roztworowski, być tym zainteresowany. Czy jeszcze może pan powiedzieć, kto jeszcze powinien być takimi książkami zainteresowany? Do kogo one są skierowane? Co pomagają uwiecznić, rozpoznać i opisać? Nie na dziś, ale także na przyszłość.
Takie książki poświęcone rodom są już od kilku lat w obiegu naukowym. Jest monografia poświęcona rodowi Landskorońskich, profesora Cynarskiego, czy rodowi Dzieduszyckich, profesora Karolczaka. I takie prace, ich suma daje jakby obraz życia codziennego ziemiaństwa, ich postaw politycznych, ich zainteresowań artystycznych, ich zbiorów, ich kolekcji, a także ich życia rodzinnego i też ich postaw w stosunku do władz zaborczych. Dzięki badaniu poszczególnych rodów możemy wyrobić sobie pogląd na temat życia całej warstwy społecznej ziemiaństwa i dzięki właśnie temu możemy przeprowadzić badania dotyczące zamożności ziemian, ich statusu społecznego i politycznego.
Czyli jest to pomoc w nakreśleniu szerszego obszaru. Nie tylko wykorzystana do jednego rodu, do jednej nawet części tego rodu. A jakby pan mógł jeszcze naszym słuchaczom powiedzieć o dalszych swoich zainteresowaniach. Czy idzie pan w tym kierunku? Bo przecież praca doktorska dotyczyła już nie rodów, a konkretnej osoby i to zasłużonej w inny sposób. Tu o ród chodzi. Jakie są inne, dalsze, następne zainteresowania pana w poszerzaniu swego warsztatu naukowego?
Obecnie teraz będzie organizowana w Warszawie duża sesja poświęcona historykom polskim, Emanuelowi Roztworowskiemu, Jerzemu Michalskiemu, Józefowi Feldmanowi i na tą konferencję przygotowuje obszerny biogram źródłowy profesora Emanuela Roztworowskiego. w oparciu o źródła roztworowskie, które ma jego syn Karol, i w tych badaniach wykorzystuje korespondencję profesora, jego życiorysy, żeby naświetlić jego sylwetkę, ale nie tylko jako historyka, ale także jako człowieka i jako badacza, i jako ojca rodziny, i przedstawiciela ziemiaństwa polskiego, spadkobiercy rodu Roztworowskich.
Rozumiem radość z odkrywania i na pewno taką pan odczuwał, gdy sięgał pan po kolejne strony, kolejne dokumenty archiwum rodu. Może z jakichś ciekawszych momentów tych odkryć zechce się pan podzielić z naszymi słuchaczami.
Ciekawymi odkryciami, jeśli chodzi o archiwa Moszyńskich, są ich kolekcje. To jest ta spuścizna, która po nich pozostała i to jest ta największa zasługa tego rodu. To są te wielkie ich kolekcje. I kolekcje składały się jakby z takich trzech części. Jedną z największych części to był księgozbiór, potężny księgozbiór składający się z 16 tysięcy książek, w tym były słynne dekrety Gracjana i ten wspaniały księgozbiór został przekazany Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu przez Jerzego Moszyńskiego. Kolejnym ważnym zbiorem była wspaniała kolekcja militariów. Strzelby myśliwskie, broń sieczna, broń palna, broń ochronna. Cała ta kolekcja, ponad 200 wspaniałych eksponatów, jest dzisiaj wystawiona w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie również Moszyńscy ten zbiór tam przekazali. I trzecim członem są grafiki, ryciny, między innymi Albrechta Dürera i innych wspaniałych mistrzów. Łącznie to jest kilka tysięcy sztuk, które są zgromadzone obecnie w gabinecie ryciń Polskiej Akademii Umiejętności. Również one są tam przekazane przez Moszyńskich.
Dziękuję panu za to dzisiejsze spotkanie, za dzielenie się radością z pracy historyka, ale także dzielenie się z tym, jak się tworzy i jak się rozbudowuje warsztat naukowy historyka. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć. No i życzę tych następnych, żeby przynosiły też satysfakcję, ale także były potrzebne, tak jak te dotychczasowe, Polsce i Polakom. Przypomnę naszym słuchaczom, że dziś z nami spotkał się pan doktor habilitowany Piotr Biliński z Krakowa, a was, drodzy przyjaciele, zapraszam za tydzień o zwykłej porze na podobne spotkanie, też o pewnych zagadnieniach, no nie, ale tematu dziś jeszcze zdradzać nie będę. Szczęść Boże!